Autor C.S. Lewis napisał: istnieją dwa równe i przeciwstawne błędy, w które możemy wpaść w odniesieniu do zła i demonów. Jeden błąd to nie wierzyć w ich istnienie. Drugi to wierzyć w ich istnienie, ale mieć wobec nich nadmierne i niezdrowe zainteresowanie. Diabeł cieszy się z obu tych błędów. Innymi słowy, Lewis mówi, że popełniamy błąd, nie doceniając zła, ale drugim błędem jest przecenianie zła. Na przykład, wcześniej w tym tygodniu złapałem gumę w samochodzie. Są ludzie, którzy powiedzieliby, że w mojej oponie był demon i dlatego opona stała się przebita. Innymi słowy, niektórzy ludzie próbują wszystko tłumaczyć siłami demonicznymi. To jest jedna skrajność. Ale druga skrajność to powiedzieć, że przebita opona nie ma żadnego duchowego znaczenia. Zgodziłbym się, że przebita opona to po prostu przebita opona. Przejechałem po czymś na drodze i dlatego opona się przebiła. Uważam, że jest logiczny, fizyczny powód, dla którego moja opona się przebiła. Ale nie zgodziłbym się, że przebita opona nie miała na mnie wpływu duchowego. Kiedy zobaczyłem oponę, poczułem frustrację. Już i tak miałem tyle do zrobienia, a teraz jeszcze muszę zająć się przebitą oponą? To miało mnie kosztować czas, miało mnie kosztować pieniądze. I to wpłynęło na mnie duchowo. Byłem zaniepokojony. Byłem zniechęcony. Miało to wpływ na mój spokój. Popełniamy błąd, przeceniając zło, ale również popełniamy błąd, nie doceniając go. Jeśli masz Biblię, otwórz ją proszę razem ze mną na 5 rozdziale Ewangelii Marka. To znana opowieść z Ewangelii. To historia o duchowej walce, która objawia się w świecie fizycznym. Może jesteś tu dzisiaj i patrząc na miniony tydzień, czujesz się pokonany. Czujesz, że przegrałeś wiele duchowych bitew w minionym tygodniu. Co Słowo Boże mówi na ten temat? Przejdźmy do 5 rozdziału Marka, 5:1. Przybyli na drugi brzeg jeziora, do kraju Gerazeńczyków. O przedniej nocy Jezus właśnie uciszył burzę razem ze swoimi uczniami. Byli w łodzi. I jest napisane, że przeprawili się na drugi brzeg Morza Galilejskiego. Do krainy Gerazeńczyków. To było inne miejsce, z innymi ludźmi. Byli tam niektórzy Żydzi, ale w większości byli to poganie, czyli nie Żydzi. A gdy Jezus wysiadł z łodzi, natychmiast wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Jezus wysiada z łodzi i od razu spotyka go człowiek z duchem nieczystym. Człowiek ten jest opętany przez ducha nieczystego, co jest innym określeniem demona. Czym jest demon? Biblia mówi o demonach jako upadłych aniołach, którzy podążają za diabłem. Są to byty duchowe, które są złe. Nie wpływają na ludzi ku ich dobru, lecz ku złemu. I ten człowiek jest opętany przez demona. Zawsze ważne jest, aby pamiętać, że my jako chrześcijanie nie możemy być opętani przez demony. Biblia mówi, że w Chrystusie otrzymaliśmy zadatek Ducha Świętego. Jesteśmy własnością Boga, jesteśmy Jego dziećmi. Nikt nie może wyrwać nas z ręki Ojca. Nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusa. Czy możemy być pod wpływem zła? Oczywiście. Jako wierzący w tym zepsutym świecie wciąż możemy upadać w grzech. Wciąż możemy być pod wpływem zła. Ale w Chrystusie nigdy nie możemy być opętani przez demony. Nigdzie w Biblii nie jesteśmy pouczani, aby wypędzać demona z wierzącego. Jesteśmy pouczeni, aby opierać się diabłu i trzymać się z dala od zła. Ale tutaj, w tej historii, ten człowiek jeszcze nie zna Chrystusa. I jego ciałem rządzi duch nieczysty, demon. Ale Jezus wychodzi z łodzi i spotyka tego człowieka. Jezus właśnie uciszył jedną burzę. Ale pojawił się inny rodzaj burzy. Trzy mieszkał w grobowcach. I nikt nie mógł go już związać, nawet łańcuchem. Cztery, bo często był krępowany kajdanami i łańcuchami. ale on rozrywał łańcuchy, a kajdany kruszył na kawałki. Nikt nie miał dość siły, aby go poskromić. Jest napisane, że ten człowiek mieszkał w grobowcach. W tamtych czasach w tym rejonie ludzi często grzebano w jaskiniach lub w grobowcach wykutych w skałach. I to właśnie tam mieszkał ten człowiek. Wśród kości. I kto wie, co jeszcze tam było. Wtedy ludzie wierzyli, że demony kręcą się wokół grobów i zmarłych. Więc w pewnym sensie było to naturalne miejsce dla niego, skoro był opętany przez demona. Można powiedzieć, że to również jest trochę metaforyczne. Mieszkał wśród umarłych i duchowo też był martwy. Żył z dala od społeczeństwa, a w wersecie trzecim widzimy dlaczego. Ludzie próbowali go powstrzymać i ujarzmić, ale nie można było go powstrzymać. Próbowali krępować go łańcuchami, ale to nie działało. Próbowali zatrzymać go kajdanami, ale to także nie przynosiło skutku. Po prostu zrywał łańcuchy lub łamał kajdany. Werset czwarty mówi, że nikt nie miał dość siły, by go powstrzymać. Jeśli jesteś fanem Marvela albo komiksów, łatwo wyobrazić sobie tego człowieka jak niesamowitego Hulka. Niesamowicie silny i nie do ujarzmienia. Ale oczywiście niesamowity Hulk jest olbrzymi, a ten człowiek był prawdopodobnie zwykłego wzrostu. Jednak ten człowiek był bardzo udręczony. Spójrz na werset piąty. Nocą i dniem wśród grobowców i po górach bez przerwy wołał i ranił się kamieniami. Ten człowiek był dręczony. W wersecie piątym jest napisane, że przez cały dzień i całą noc ten człowiek wołał. Ten człowiek ranił się kamieniami. Bez wątpienia był cały we krwi. Był odizolowany od społeczeństwa i niszczył samego siebie. To był typ człowieka, od którego chciałoby się trzymać z daleka. Ale on wciąż był człowiekiem. Wciąż był stworzony na obraz Boga. Wciąż miał wartość, ale ten człowiek był w strasznym stanie. Był nieszczęśliwy. Sześć i gdy zobaczył Jezusa z daleka, przybiegł i upadł przed nim. Człowiek widzi Jezusa wychodzącego z łodzi. Biegnie do niego i pada mu do stóp. Nie jesteśmy pewni, czy to był sam człowiek, który chciał być wolny od tych demonów i dlatego to zrobił, czy też to demony próbowały poddać się wcześniej. Jednakże człowiek przychodzi do Jezusa i demon zaczyna mówić. 7. I wołając donośnym głosem powiedział, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. 8. Bo mówił do niego, wyjdź z tego człowieka, duchu nieczysty. Demon zwraca się do Jezusa po imieniu i nazywa go Synem Boga Najwyższego. Demony nie są nieświadome tego, kim jest Jezus. One wiedzą. Księga Jakuba 2:19 mówi, że demony również wierzą w Boga. A więc demony wiedzą, kim jest Jezus. I wierzą w Boga. Czy to oznacza, że demony są zbawione tak jak my? Skoro wiedzą, kim jest Jezus i wierzą w Boga? Nie. Jaka jest więc różnica? Różnica polega na nie tylko na poznaniu Boga, ale też zaufaniu Mu jako Panu. Demony wiedzą, kim jest Bóg, ale nie mają w Nim wiary. Nie wielbią Boga. Wciąż się Mu opierają. Nie chcą iść za Jezusem. Dlatego samo poznanie Boga nigdy nie wystarcza. Wszystko sprowadza się do tego, czy ufamy wyłącznie Jemu. Mogę kogoś znać, ale Mu nie ufać. I to samo dotyczy demonów. Struktura władzy staje się również jasna. Demon rozpoznaje moc Jezusa i prosi go, aby go nie dręczył. Oczywiście jest to interesująca prośba, ponieważ ten demon prawdopodobnie przez całe życie torturował tego człowieka. A jednak demon próbuje prosić Jezusa o miłosierdzie. 9. I zapytał go Jezus, jak masz na imię? Odpowiedział, na imię mam Legion, bo nas jest wielu. Jezus nakazywał demonowi, aby wyszedł z człowieka. Więc Jezus pyta demona o imię, a ten odpowiada, Legion, bo nas jest wielu. W tamtych czasach, w Cesarstwie Rzymskim, Legion był największą jednostką w armii.
Pełny legion oznaczał 6000 żołnierzy. Nie jesteśmy pewni, czy oznacza to, że człowieka dręczyło 6000 demonów, ale możemy przypuszczać, że było ich bardzo dużo. Fakt, że imię demona to legion, pokazuje, jak bardzo źle było z tym człowiekiem. Był naprawdę dręczony.
10. I błagał go usilnie, aby ich nie wypędzał z tego kraju. 11. A pasła się tam na zboczu góry wielka trzoda świń. 12. I prosili go, poślij nas w te świnie, żebyśmy w nie weszli. 13. I pozwolił im. Wtedy duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie, a trzoda, licząca około 2000, rzuciła się ze stromego brzegu do morza i potopiła się w morzu. Demon błaga Jezusa, aby nie wyrzucał go z tego kraju. W Ewangelii Łukasza, gdy czytamy tę samą historię, otrzymujemy więcej szczegółów na ten temat. Demon prosił Jezusa, aby nie wysyłał go do otchłani, która w Księdze Objawienia jest miejscem, gdzie szatan zostaje zamknięty na 1000 lat przed sądem.
W tym samym czasie na wzgórzu pasła się trzoda świń. Pamiętaj, to nie była żydowska ziemia, więc z pewnością poganie jedli wieprzowinę, ponieważ nie mieli tych samych kategorii czystego i nieczystego. Demony proszą więc, aby wejść w świnie, a Jezus się zgadza. Demony opuszczają człowieka i wchodzą w świnie. Było około 2000 świń i gdy demony w nie weszły, zwierzęta rzuciły się z wzgórza do morza i potopiły się. To jest istota demonów. One nigdy nie miały zamiaru wejść w świnie i rozpocząć spokojnego, normalnego życia, pasąc się na wzgórzu. Nie. Demony mają tylko jeden cel – zniszczenie i zło. Próbowały zniszczyć człowieka, a teraz, kiedy są w świniach, niszczą świnie. To prowadzi mnie do pierwszego punktu. Po pierwsze, walka duchowa jest prawdziwa. Nie żyjemy w neutralnym świecie. Biblia mówi, że trwa nieustanna duchowa walka między szatanem a Królestwem Bożym.
List do Efezjan, rozdział 6, mówi, nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowym mocom zła na wyżynach niebieskich. Ewangelia Jana, rozdział 10, mówi, że szatan przychodzi, aby kraść, zabijać i niszczyć. Nie lekceważ diabła. Zło istnieje. Te demony próbowały zniszczyć tego człowieka. Demony są złe w sferze duchowej. Nie mają wpływu na ludzi dla ich dobra, ale na ich szkodę. I zamieszkały w tym człowieku. Pamiętam, że kilka lat temu jadłem śniadanie, trzymając naszą córeczkę Norę, kiedy była jeszcze niemowlęciem, i zadzwonił telefon. Numer był mi nieznany. Odpowiedziałem i odezwał się mężczyzna, który prosił o pomoc, bo jest dręczony przez demony. Nigdy wcześniej nie spotkałem tego człowieka. Nigdy nie był w Gospel Church. Nawet nie mieszka w Polsce. Ale był zdesperowany i musiał odnaleźć mnie w internecie. Był wystraszony, przerażony i zmęczony dręczeniem. Więc pomodliłem się za niego. Modlę się, aby dziś miało się dobrze.
Walka duchowa jest prawdziwa. I chociaż jako chrześcijanie nie możemy być opętani przez demony, wciąż możemy być kuszeni przez zło. Wciąż żyjemy w świecie złamanym i upadłym. Wystarczy tylko przeczytać wiadomości. Każdego dnia pojawiają się historie o tragediach. Wszyscy też doświadczyliśmy tragedii w naszym życiu. To jest walka duchowa. I świat duchowy wpływa na świat fizyczny. Ale chcę, żebyście zobaczyli tu jeszcze coś innego w tej historii.
Drugi punkt, 2. Walka duchowa nie jest równa. Walka duchowa jest prawdziwa, ale nie jest równa. Nie lekceważ diabła, ale też go nie przeceniaj. Przeczytaj tę historię jeszcze raz. To nie jest yin i yang. To nie jest walka 50-50. To w ogóle nie jest prawdziwa walka. Kiedy pojawia się Jezus, człowiek pada przed nim na twarz. Demon nawet nie próbuje walczyć. Po prostu błaga o litość.
Może widzieliście ten mem w internecie. Wszyscy są gangsterami dopóki.
Chodzi o to, że każdy jest twardy, dopóki nie stanie się coś niespodziewanego. Na przykład, wszyscy są gangsterami, dopóki pająk się nie poruszy. Albo, wszyscy są gangsterami, dopóki tata nie wróci do domu. Można by powiedzieć, patrząc na tę historię, wszyscy są gangsterami, dopóki Jezus nie zejdzie z łodzi. Demony od razu wiedzą, że nie mają z nim żadnych szans. Kiedy Jezus wysiada z łodzi i spotyka tego człowieka, od razu widać, kto ma kontrolę. Widać, kto ma moc. Jezus jest wszechmogący. Jezus nie boi się tych demonów. Jezus wyrzuca je w świnie i znikają. Oto dlaczego chciałem dziś głosić to kazanie. Uważam, że bardzo często zapominamy, że walka duchowa nie jest równa. Zapominamy, że wszelka władza na niebie i na ziemi została dana Jezusowi. Zapominamy, że otrzymaliśmy moc. Kiedy Duch Święty przyszedł do naszego życia, zamiast pamiętać, że w Chrystusie jesteśmy w zwycięskiej drużynie, stajemy się znużeni i zaczynamy czuć się, jakbyśmy byli w przegranej drużynie.
W swojej słynnej książce Sztuka Wojny Sun Tzu powiedział, że każda bitwa jest wygrana lub przegrana, zanim jeszcze się rozpoczęła. Chodziło mu o to, że jeśli kraj wchodzi w wojnę lub bitwę z myślą, że przegra, to bardziej prawdopodobne jest, że rzeczywiście przegra. A jeśli kraj wchodzi w wojnę bardzo pewny siebie, dobrze przygotowany i przekonany, że wygra bitwę, to szanse na zwycięstwo również rosną. Każda bitwa jest wygrana lub przegrana, zanim jeszcze się rozpoczęła. To nie zawsze jest prawdą, ale jest w tym trochę prawdy. Jeśli wchodzisz do walki z pokusą już z myślą, że przegrasz, jeśli wkraczasz do bitwy myśląc, że szatan już zwyciężył, jeśli zaczynasz walkę wierząc, że nigdy nie przezwyciężysz tego przez Chrystusa, to istnieje duża szansa, że przegrałeś walkę z pokusą, zanim się jeszcze rozpoczęła. Tak, jesteśmy w walce duchowej, ale nie jest to równa walka. Zobaczymy zwycięstwo, bo bitwa należy do Pana.
Pierwszy list Jana 4.4 mówi: większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. Zauważyliście to? To nie jest 50-50. Jezus jest większy niż szatan, który jest na świecie. Kolosan 2.13-15 mówi: i was, którzy umarliście przez upadki i nieobrzezanie waszego ciała, razem z nim ożywił Bóg, darowawszy nam wszystkie upadki. 14 przez to, że wymazał obciążający nas zapis dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. 15 rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Nasza walka jest przeciwko duchowym zwierzchnościom i władzom, ale Jezus już ich pokonał na krzyżu. Odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią raz na zawsze. Nie wchodź do duchowej walki z myślą, że przegrasz. Wchodź do walki wierząc, że przez Chrystusa odniesiesz zwycięstwo. Bo Biblia mówi, że nawet gdy jesteś słaby, On jest mocny. Czy szatan ma jakąś władzę na tym świecie? Tak, ale jest jak pies na smyczy. Pies na smyczy może się poruszać. Może szczekać, może skakać. Ale w momencie, gdy próbuje wyjść poza długość smyczy, zostaje zatrzymany. Służymy Najwyższemu Bogu. List do Rzymian 8:37 mówi, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Chrystusa, który nas umiłował. Każdego dnia toczy się duchowa walka. Ale nie jesteś w przegranej drużynie. Jesteś w zwycięskiej drużynie w Chrystusie. Przez całe swoje dotychczasowe życie, ten człowiek z 5 rozdziału Ewangelii Marka nie znał Jezusa jako Pana. Demony nim władały. Życie bez Jezusa było dla niego nędzne. Pozbawione nadziei. Samotne. Ciemne. Pełne przemocy. Pełne udręki. Ale kiedy tylko spotkał Jezusa, demony nie miały już z nim nic wspólnego. Opuściły go. Weszły w świnie i zniknęły. I wkrótce wieść o tym się rozeszła. 14 pasterze uciekli i opowiedzieli o tym w mieście i po wsiach. I ludzie przyszli zobaczyć, co się stało.
15 przyszli do Jezusa i zobaczyli opętanego człowieka, tego, który miał legion, siedzącego, ubranego i przy zdrowych zmysłach, i ogarnął ich strach. 16 ci, którzy widzieli to zdarzenie, opowiedzieli im, co się stało z opętanym człowiekiem i ze świniami. 17 zaczęli błagać Jezusa, aby odszedł z ich okolic. Pasterze opuścili wzgóra i pobiegli do miasta, aby opowiedzieć ludziom, co się wydarzyło. A gdy przyszli i zobaczyli człowieka, który dawniej mieszkał w grobowcach, którego nie można było poskromić ani łańcuchami, ani kajdanami, nie mogli w to uwierzyć. Tekst mówi, że ogarnął ich strach. Nigdy wcześniej nie widzieli takiej mocy. W 16 wersecie jest jeszcze jedna relacja o tym, co się wydarzyło, o przemieniającym życie działaniu Jezusa w życiu tego człowieka. A w 17 wersecie czytamy, że zaczęli błagać Jezusa, aby odszedł, prawdopodobnie dlatego, że bali się takiej mocy. Ale uwielbiam obraz tego człowieka w wierszu 15. Wcześniej, w 5 rozdziale, jest opisany jak Hulk, mieszkający w grobowcach samotnie, dręczony. Ale w wierszu 15 nie biega już jak szalony. Jest napisane, że siedzi, ma na sobie ubranie, jest przy zdrowych zmysłach, jest znowu wśród ludzi, ma pokój. To prowadzi mnie do ostatniego punktu. 3. Jezus może całkowicie odmienić twoje życie. Zazwyczaj, gdy myślimy o tym, jak Jezus uzdrawiał ludzi, myślimy o aspektach fizycznych. Jezus uzdrawiający ślepego, Jezus uzdrawiający trędowatego, Jezus wskrzeszający Łazarza z martwych. Ale ten człowiek wydaje się być fizycznie zdrowy. Był silny i potężny. Nie wyglądał na fizycznie ułomnego wcale. Problem tkwił w jego duszy. To, czego potrzebował, to uzdrowienie duchowe. Potrzebował pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. To jest uzdrowienie, którego wszyscy potrzebujemy. Uzdrowienie fizyczne jest tymczasowe, ale uzdrowienie duchowe trwa na zawsze. Prawda jest taka, że wszyscy kiedyś umrzemy. Nasze ciała ostatecznie nas zawiodą. Wszyscy staniemy przed Bogiem na sądzie. I to, co będzie się wtedy liczyło najbardziej, to czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi jako Panu swojego życia. Najważniejsze będzie, czy uwierzyłeś w dobrą nowinę Ewangelii, że Jezus przyszedł i umarł na krzyżu za twoje grzechy. Został pogrzebany, ale zmartwychwstał trzeciego dnia i że przez pokutę z grzechów i uwierzenie, że On jest Panem, możesz być zbawiony, możesz zostać przebaczony i możesz żyć na zawsze z Jezusem. Duchowe uzdrowienie trwa na zawsze i to jest najważniejsza decyzja, jaką możesz podjąć w życiu. Niektórzy ludzie na świecie dziś nie wierzą w duszę, więc ciało staje się dla nich najważniejsze. Starają się udoskonalić swoje ciało, poddają się operacjom plastycznym, żeby wyglądać młodziej. Ale te ciała ostatecznie nas zawiodą, są przemijające. Ale nasza dusza trwa wiecznie, a Jezus chce przynieść uzdrowienie twojej duszy. Jeśli Jezus mógł odmienić życie tego człowieka, może odmienić życie każdego. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś w przeszłości. Kiedy zaufasz Jezusowi, Bóg może przynieść uzdrowienie do twojego życia. On może ci przebaczyć rzeczy, których nikt inny by nie wybaczył. Tak jak powiedziałem wcześniej, życie tego człowieka było nędzne, zanim spotkał Jezusa. Beznadziejne, samotne, ciemne, pełne przemocy, pełne udręki. Może dziś odnajdujesz siebie w tej historii. Próbowałeś radzić sobie sam, ale rezultaty były rozczarowujące. Czujesz się samotny i beznadziejny. Chcę ci dziś rano powiedzieć, że Jezus może odmienić twoje życie. Jeśli mu zaufasz, może uzdrowić twoje serce. Uczynił to dla tego człowieka i może uczynić to także dla ciebie. Nigdy nie jest za późno, by dołączyć do zwycięskiej drużyny. W końcu, czy nie masz już dość przegrywania? 18. Gdy wsiadał do łodzi, człowiek, który był opętany przez demony, prosił go, aby mógł z nim pozostać. 19. Lecz Jezus mu nie pozwolił, ale powiedział do niego, idź do domu, do swoich przyjaciół i opowiedz im, jak wiele Pan uczynił dla ciebie i jak okazał ci miłosierdzie. 20.
I odszedł ten człowiek i zaczął głosić w Dekapolu, jak wiele Jezus dla niego uczynił. A wszyscy się dziwili. Jezus wsiada do łodzi, aby odejść i dalej służyć. Ale ten człowiek nie chce, żeby Jezus odjeżdżał. Jezus jednak mówi mu, aby wrócił do domu i opowiedział ludziom o tym, czego Jezus dokonał w jego życiu. Jak Bóg okazał mu miłosierdzie. I napisane jest, że ten człowiek uczynił dokładnie to, a wszyscy byli pełni podziwu.
I jak zawsze powtarzam, to jest obraz ewangelizacji, jaki widzimy w Nowym Testamencie. Wiele razy myślimy o ewangelizacji jako o zadaniu, które musimy wykonać, ale trochę się tego wstydzimy. To jednak nie jest ten obraz, który widzimy tutaj. Jezus dokonał niesamowitej rzeczy w życiu tego człowieka i on nie może się doczekać, żeby powiedzieć o tym innym ludziom. Ewangelia to dobra nowina, a dobrą nowiną zawsze ekscytująco jest się dzielić. Jestem pewien, że ludzie już dawno stracili nadzieję na tego opętanego człowieka. Jestem pewien, że był nie do zniesienia, gdy był zły. Jestem pewien, że przebywanie z nim było bolesne. Jestem pewien, że ludzie już się poddali wobec niego. Ale Jezus ma wszelką moc. On jest tym, który toruje drogę i dla Boga nie ma nic niemożliwego. W pewnym sensie wszyscy byliśmy jak ten człowiek. Szliśmy drogą prowadzącą do zniszczenia, ale Jezus wkroczył. Jezus utorował drogę. Z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę, a teraz idziemy za Nim z radością i pokojem, a naszym powołaniem jest dzielić się tą niezwykłą nowiną z innymi ludźmi w naszym życiu.
Biblia mówi, bądźcie czujni, wasz wielki wróg, diabeł, krąży wokół jak ryczący lew, szukając kogo by pożreć. I to jest prawda, ale on krąży jak lew. Nie jest prawdziwym lwem. My służymy prawdziwemu lwu i barankowi, a ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Chciałbym zakończyć, wracając do przebitej opony, którą miałem na początku tego tygodnia. Czy wierzę, że w mojej oponie był demon? Nie, nie wierzę. Ale czy wierzę, że przebita opona miała na mnie duchowy wpływ? Tak, jak już mówiłem, byłem zaniepokojony, byłem zniechęcony. Wpłynęło to na mój pokój. Miałem tyle rzeczy do zrobienia w ubiegłym tygodniu, dlaczego to musiało się wtedy wydarzyć? Ale potem przypomniałem sobie coś ważnego. Przypomniałem sobie, że Bóg nadal ma wszystko pod kontrolą. Nie spadł ze swojego tronu, wciąż panuje i rządzi. Więc moje pytanie zmieniło się z, dlaczego to się teraz dzieje, na czego chcesz mnie nauczyć, Panie? Wiele razy nasze modlitwy brzmią zawsze, Panie, zmień moje okoliczności, zmień to, zmień tamto, zmień ten problem, zmień tamten problem i tak dalej. I powinniśmy przychodzić do Boga z tymi pragnieniami. Ale myślę też, że pośród tego wszystkiego, czy to możliwe, że rzeczą, którą Pan chce zmienić najbardziej, jestem ja? Jesteś Ty? Więc czego myślę, że Pan chciał mnie nauczyć? Cóż, może możesz się domyślić. To dość oczywiste. Zwolnij. Nie możesz jechać szybko z przebitą oponą i nie możesz też zajść daleko. Uświadomiłem sobie, że robiłem zbyt wiele rzeczy. Brałem na siebie zbyt wiele spraw. Rzeczy, których Pan mi nie powierzył, ale które sam nakładałem na siebie. W końcu jarzmo Jezusa jest łatwe, a Jego brzemię lekkie.
I tak zmiana opony w minionym tygodniu stała się dla mnie ćwiczeniem duchowym. Zarezerwowałem sobie trochę czasu pewnego ranka i powiedziałem, dobrze, zmienię tę oponę na chwałę Bożą. Zdjąłem oponę i zamierzałem założyć zapasową, ale wtedy zdałem sobie sprawę, że zapasowa nie ma felgi. Nie miałem jednak narzędzi, aby zdjąć felgę ze złamanej opony, więc musiałem pojechać do wulkanizatora. Żeby skrócić historię, wydarzyło się jeszcze więcej nieoczekiwanych rzeczy. Było jeszcze wiele momentów, by się sfrustrować. Jeszcze wiele chwil, kiedy mogłem dojść do wniosku. Mój samochód musi być opętany przez demona. Ale większy jest Chrystus, który jest we mnie, niż ten diabeł, który jest na świecie. Nie chcę lekceważyć wroga, ale nie chcę go też przeceniać. Jezus nigdy nie obiecał mi, że to życie będzie łatwe. ale obiecał mi, że jest ze mną. Dlatego chcę oddawać mu chwałę, gdy moje opony są pełne, i chcę oddawać mu chwałę, gdy moje opony są przebite.
Coś nieoczekiwanego wydarzy się u ciebie w tym tygodniu. Coś potoczy się inaczej, niż zaplanowałeś. Ale zanim zwalisz to wszystko na demona, albo zanim zaczniesz się modlić, Boże, zmień to albo zmień tamto, czy możesz się zatrzymać i rozważyć możliwość, że pośród wszystkiego, co niespodziewane cię spotka, może to będzie niezdany egzamin, może spóźnisz się na pociąg, może ktoś cię zawiedzie, może to będzie przebita opona. Czy możesz się zatrzymać i rozważyć możliwość, że może, tylko może, jest coś, co Bóg chce w tobie zmienić? Pomódlmy się. Koniec kazania.